Jeśli chodzi o okres jesienny, to mówi, no, mówi, coś tam chyba już namaluję, mam już plany, mówi, to bo akurat nie, już jest dobrze, już roboty na polu nie ma, to tam będę sobie ślęczał nad tym i będę tam sobie malował.
Tak, no i taki charakterystyczny jego obraz, nie? Jak ja tam nieraz się z nim spotykałam. Kaszkietówka, plecaczek i albo rower, albo na przystanek na autobus, no i wyjeżdżał gdzieś tam, na jakąś wystawę, gdzieś tam, nie? No nawet kiedyś tak razem jechaliśmy, mówi, że jedzie, bo musi sobie nakupić farb, a najlepiej to w Rzeszowie to zrobić. No więc autobusikiem do Rzeszowa załadował ten plecak, przyjeżdżał z powrotem. No i działał, no,
tak,
robił
bo te
to, co
olejne
lubił.
Mu były niezbędne, to bo on musiał, to jest podstawa do malowania.
Kazimierz Prugar, urodzony w 1939 roku w Trześniowie, był domorosłym artystą malarzem, związanym ze swoją rodzinną miejscowością, gdzie pracował w gospodarstwie rolnym. Jego prawdziwą pasją była jednak sztuka, której poświęcał każdą wolną chwilę. Był bardzo ciekaw świata, jako miłośnik przyrody w różnych porach roku potrafił znaleźć ciekawe tematy, miejsca, obiekty, które fotografował lub szkicował. Zmarł nagle w 2012 roku, pozostawił po sobie dziesiątki prac, obrazów, szkiców i rysunków, których większość można dziś oglądać na stałej wystawie w Szkole Podstawowej w Trześniowie. I chociaż Kazimierz Prugar był osobą, która dobrze zapisała się w życiu lokalnej społeczności, to jednak nieubłagany upływ czasu powoduje, że sylwetka artysty powoli zaciera się w zbiorowej pamięci. W filmie zebraliśmy garść wspomnień przyjaciół artysty zilustrowanych fragmentami jego imponującego dorobku.
To byłem żdącem, bo mogłem mieć 3 lata, 4 lata. Z racji tej, że dziadek mój chodził do matki swojej, do, jak to mówi, Hanki z Zagumnia Prugarowej, to mnie zabierał z sobą. To były takie pierwsze tam podpatrywania. Coś tam jakieś na stole leżało, coś na desce rozłożone, namalowane, ale to jak mówię, no jest mgliste takie moje tylko wspomnienie tego, natomiast już takie, które tam gdzieś w pamięci mojej jest, to jest no, obrazek, który dostałem od babki, znaczy się mojej prababki, namalowanego, to był w prezencie dla wnuka, anioła stróża. I ten anioł wisiał w takim obrazku, tu formatu takiego podwójne A3, może A4, no już tak dokładnie nie umiem powiedzieć, wisiał nad moim łóżkiem. Bardzo długo, no ale to z czasem wiadomo sprawa, że to różne były sytuacje, gdzieś ten obrazek zniknął. Natomiast drugą taką rzecz, którą pamiętam, która mi tam została w pamięci, to była rysunek, makata, coś takiego można powiedzieć, namalowana przez niego gdzieś chyba w latach 60. To było na płótnie prawdopodobnie lnianym, z tego co sobie tak kojarzę, i to były narysowane dwa, namalowane, bo to było w oleju to zrobione, były dwa jelenie na tle lasu i na tle tych gór, i to tak sobie wisiało przez tam ileś lat, tak wyeksponowane nad łóżkiem w domu. No a najczęściej to spotykaliśmy się w okresie letnim, kiedy akurat nie były te sianokosy, bo akurat nie tak się składało, że pola nasze sąsiadowały z sobą. Powiem, że podziwiałem go. Mimo że nie był jakimś tam postury Bóg wie jakiej, był raczej taki szczupły, że miał na tyle siły, że tak, miał to gospodarstwo, bo tam było w granicach chyba tych 3 hektarów, z tego co sobie tak kojarzę, no ale jeszcze i malowanie. No i kolejna pasja to jego podróże rowerowe, niekończące się kilometry przejechane na rowerze. No to w tamtym okresie, w latach 60., początku lat 70., to miał taką fajną kolareczkę Rometa. Oczywiście i tym rowercikiem sobie tutaj okoliczne miejscowości tam objeżdżał. Później już jeździł i sobie to fotografował. I na podstawie tych fotografii takich starych budynków, jakichś takich ciekawych krajobrazów, które tam gdzieś się pojawiały, starych jakichś tam takich drzew, rozwalających się domów czy szobnie, ja to tak nazwie, szkice sobie takie tam robił. I mówi tam, a to może się to kiedyś namaluje. Na tej zasadzie to było. Thank you. To jest zdjęcie rodzinne. To jest tutaj na tym zdjęciu jest mój dziadek, siostra Stefania, rodzeństwo i Ludwik. To jest zdjęcie młodego ojca Kazimierza, nie? Wujka. I kolejne zdjęcie to jest sprzed 1939 roku, dlatego że i obydwaj, i mój dziadek, i Kazika, ojciec w 1939 we wrześniu poszli do wojska, ścierni zostali do armii. No i niestety ślad, gdzie zginął, do dzisiejszego dnia jest nieznany.
Moja przygoda z panem Kazimierzem Prugarem zaczęła się od spotkań na jarmarku folklorystycznym, na który zaprosiła nas pani Halinka Kościńska, która była dyrektorem muzeum. I wtedy odkryłam, że pan Kazimierz posiada cenne zbiory, które trzeba wyeksponować. Więc zaczęło się od tych jarmarków, później były wystawy w szkole w ramach realizowania dziedzictwa kulturowego i także w ramach projektu. Pan Kazimierz był wspaniałym człowiekiem, ale bardzo skromnym i skrytym. Gdy prosiłam go o to, żeby dał więcej tych obrazów na wystawę, to ciągle mówił, że pani Krystyno, im mniej, tym lepiej, opatrzą się w jedne, będzie pani robić na pewno następną wystawę, pokażemy następne obrazy. I tak się z nim działo. Nigdy nie dał wszystkiego, a miał tego bardzo, bardzo dużo. Pamiętam, jak byłam go prosić o wyjazd ze mną na tę wystawę, i jego mama, jeszcze żyjąca, mówiła, że on w takiej szopie, w szopce, w magazynku, ma obrazy wyrzucone, które się uważa, że są do niczego. I poszła do tego magazynku i przyniosła takie piękne róże. Ja byłam tak zachwycona, wie, one są tak cudne. I on mówi, że za to, że się tak pani podobają, to ja pani te róże podaruję. I ja mam ten obraz, ale on, zanim mi go dał, to jeszcze namalował sobie. Bo ja wie, no dwa obrazy. On mówi tak, ja nie mogę pozbywać się tego, co namalowałem, bo ja tyle wkładam serca, tyle duszy, więc jak komuś coś daję, to muszę mieć i też dla siebie.
Każdy wcześniowie wiedział, Kazik malarz, bo taki miał przydomek, prawda? I wszyscy wiedzieli, kim on jest. Ale tak mnie zastanawiało nieraz, dlaczego akurat nie malarz? No ja kiedyś zapytałam, to oni powiedzieli, a on maluje jakieś tam obrazy. Ale to były lata, prawda, te 70., czy tam lata późniejsze trochę. I nikt konkretnie, nie było wystaw, nie było jakichś takich rzeczy. Nikt nie wiedział, jak to jego malowanie naprawdę wygląda, nie? I ja się z tym zetknęłam jeszcze właśnie w tym okresie czasu, bo mnie się zawsze kojarzył raczej z takim malarzem pokojowym, bo on sobie dorabiał też jako malarz pokojowy, tam malował ludziom pokoje i tak dalej, nie? Bo jak miał chwilę czasu, to wiadomo, te pieniążki były potrzebne. No i właśnie zetknęłam się z tym pierwszy raz, z takim jego malowaniem na ścianach w domach. I dla mnie to był szok, jak na przykład w łazience na ścianie zobaczyłam namalowany piękny stawczy jezioro. Tak to było oddane tak kolorystycznie, tak po prostu realistycznie to było oddane, z tymi szuwarami na brzegach, z odbiciem tych kolorów w wodzie, prawda? I kaczkami pływającymi po tym stawie. I to było tak kolorowe, tak ładne, że po prostu no, pierwszy raz widziałam tę jego pracę na żywo i właśnie na ścianie, nie? I drugą taką właśnie pracą, którą też jego zobaczyłam, to był właśnie przy wejściu do domu na ścianie był narysowany kogut. I tak samo te kolory, takie piękne, oddane, żywe kolory. I ten kogut właśnie w takiej pozycji, jakby miał chwilę, za chwilę zapiać, prawda? I z tego dzioba wychodził napis dzień dobry. No, więc no, to po prostu, no to tutaj wtedy jak to zobaczyłam, to tak mi do mnie dotarło, że no jednak ten człowiek ma talent, że potrafi rysować, malować. A z drugiej strony jeszcze dotarło do mnie, że to jest jego pasją niesamowitą, miłością nawet, bo po prostu chyba sobie zdawał sprawę, że rysując u kogoś na ścianie, za chwilę to zostanie zniszczone, przemalowane czy coś takiego, a mimo to robił to, no więc musiał pałać do tego no, jakąś taką niesamowitą po prostu no, miłością do tego malowania i poświęcał.
Tak, sprawdzało.
No właśnie. Tak, i w każdą chwilę potrafił wykorzystać, żeby właśnie coś po sobie zostawić.
Lekcje ze sztuki odbywały się też u niego. Zabierałam klasy szłam do niego, on pokazywał te obrazy, mówił jak powstają, jak to się dzieje, że on musi jechać na wycieczkę, jeżeli chodzi o pejzaże, robi zdjęcia. No jest, pan Kazimierz był takim kopistą też, więc kopiował obrazy wielkich mistrzów. Ale te, które pokazywał nam właśnie u siebie, pewna dziewczynka, no to już powiem jak ma na imię, Martynka, zainteresowała się tymi obrazami i mówi tak: proszę pana, czy pan nie lubi kobiet? A on taki zdziwiony mówi: no lubię kobiety, przecież współpracuję z panią Krystyną. Jak nie lubię? No ale w pana dziełach tutaj, co my oglądamy, nie ma ani jednego portretu kobiety. No mówi, no nie ma, faktycznie. I od tego czasu zaczął malować właśnie też portrety kobiet. Ja też mam, bo też mu dałam swoje zdjęcie i też mam portret.
W którymś roku spotkaliśmy się i mówi mi, że będzie malował bitwę pod Grunwaldem. Jakoś tak sobie nie umiałem tego wyobrazić, malować bitwę pod Grunwaldem. A ja mówię, no to ale to musiałbyś jakiś mieć ten zdjęcie. Tak. A to mam taką pocztówkę. Mówi, fajną, tylko wiesz, że mam tę pocztówkę z Kodaka. A Kodak ma wszystko, mówi, robione tak w żółć to wpada. I to mówi, to są kolory, mówi, nie takie, jakie tego w oryginale. Mówi, ale nie, ja pojadę sobie do Warszawy, do Muzeum Narodowego. Ja sobie to popatrzę bliżej na ten obraz, popiszę sobie kolory, gdzie jakie są, żeby takie mniej więcej mieć odniesienie do pocztówki, to już będę wiedział, jakie tam te kolory dobrać. Byłem zaszokowany tym, jak go zobaczyłem, ten obraz jest namalowany przez jego. Przepraszam, jeszcze nieskończony był. Był w części pomalowany. Jeszcze chyba tej lewej strony obrazu chyba tam jeszcze nie miał skończonego. Tak sobie jakoś tak to wyobrażam, ale no, byłem w szoku, że coś takiego, przecież to jest naprawdę obraz, który wymaga niesamowitej precyzji, bo tych szczegółów jest tam mnóstwo, on to wszystko tak ładnie to próbował to odzwierciedlić, no, szacun za to, że no, niesamowity, mogę tak powiedzieć. Przy tym jego mało, no, malarstwo malarstwem, ale podziwiałem go za to, za zorganizowanie się, jeżeli chodzi o dany dzień. Zaplanowane, zorganizowane, wszystko i co? I ta dyspozycyjność jego w stosunku nawet i do świętej pamięci proboszcza księdza Marka Krupy. Albo ksiądz Marek prosił mnie, żebym tam coś przyjść zrobić. No to albo przyjeżdżał po niego, albo go tam jakoś powiadamiał. Mając to gospodarstwo, pasję tą, którą robił i to malarstwo, znajdował czas na to wszystko i z tym księdzem Markiem takich dość relacjach zażyłych byli mało. Nawet gdy trzeba było gdzieś tam pojechać, no zajeżdżał po Kazika do auta i Kazik, jedziemy tam i tam, bo trzeba to załatwić. Kolejna taka fajna rzecz, wspomnień jego, spotykamy się któregoś dnia i mówi, chodź, pokażę ci fajny album. No, zaszedłem do niego ten album, mówi, przypatrz się, mam panoramę racławicką. I ja mówię, no to super, wiesz co, już myślałem ją namalować, tylko że trzeba mi 16 metrów ściany. Mówi, a tak mierzyłem od okna tutaj do końca przez całe boisko, mówi, to mi braknie ściany.
Bardzo ceniony przez artystów, czy przez ludzi związanych z kręgiem artystycznym, między innymi za swoją rzetelność artystyczną, za ogromne skupienie i umiejętność kopiowania dawnych mistrzów, czy mistrzów współczesnych, ale oczywiście mistrzów malarstwa realistycznego. Więc cóż można by powiedzieć? Może było to troszkę na wyrost, to określenie artysta, ale myślę, że w pełni na nie zasłużył, bo dorobek, który zostawił po sobie, wskazuje, że mimo, że dosłownie liznął tylko wykształcenia plastycznego, to poprzez długie, długie lata samodzielnej pracy jako autodydakta osiągnął naprawdę wyżyny. Wróćmy do opinii, którą przedstawiła znana i ceniona rysownik, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, Marlena Makiel-Hędrzak. Pozwolę sobie zacytować. Mowa jest o rysunkach. Rysunki Kazimierza Prugara przekazują nam pewien rodzaj nostalgicznej więzi z miejscami, które były przedmiotem jego studiów. Czas, będący nieodłącznym towarzyszem artysty, dopowiada i nakłada kolejne warstwy, tak iż niepostrzeżenie przedstawiona na papierze rzeczywistość ulega metaforyzacji, a do jej oglądania nie wystarczą już tylko oczy, ale potrzeba także serca i duszy.
Kazimierz był bardzo dobrym sąsiadem. Tak. I no, przychodził stale tutaj do nas, przychodził po prostu po sąsiedzku, czy mu trzeba coś było, czy tam coś pomóc, czy tam jakieś leki, czy tam coś, jakieś ciśnienie zmierzyć. No to przychodził. No to tego, czy tam czasem zaprosiłam go na kawę, czy tego, tak. Ale życie miał bardzo ciężkie, bo ojciec zginął na wojnie w 1939 roku. No i on został z matką tylko, no i pomagał matce na gospodarstwie. Jego pasją były po prostu malowanie obrazów i wycieczki rowerowe, stale jeździł na wycieczki, to prawie każdy dzień jeździł, bo on musiał na rowerze po 20 km robił, po więcej, tak. Krajobrazy takie też zwiedzać lubił i to wszystko przenosił na malowanie. Przychodził zawsze na Wigilię, zawsze przychodził na Wigilię. Jak żyła mama, no to przychodził z mamą, a potem przychodził sam. A szczególną rzecz to taka, że zawsze przynosił swoją łyżkę, aluminiową łyżkę. I tą łyżką on jadł ze swoją, także nie chciał czyjeś łyżki, tylko on miał swoją zawsze w kieszeni. No ale dla nas nie było to dziwne, bo tak było zawsze.
Bardzo się udzielał w społeczności parafialnej naszej. No, tak, mimo tego, że był na każde zawołanie księdza, to jeszcze dużo robił dla społeczności, dla naszej parafii po prostu. Dużo rzeczy w tej chwili można nawet zobaczyć jego ślady u nas w kościele. Są obrazy, które namalował, jest obraz ojca Maksymiliana Kolbe, jest obraz świętego Andrzeja Boboli, jest obraz Jezusa Miłosiernego jako feletron do noszenia, tak prawda, w czasie procesji. Tak samo mamy piękną drogę krzyżową w kościele, to są takie płaskorzeźby i to już takie było troszeczkę zniszczone i tak wiadomo, nie? I też z inicjatywy księdza Marka i on to wszystko odmalował, odnowił, także to dzisiaj pięknie wygląda i zachwyca swoją kolorystyką też i tym, jak on to wszystko zrobił. Także no, zostawił tych śladów w naszej społeczności tutaj wiejskiej bardzo dużo, takich po sobie zostawił właśnie. No nawet takie te ogrodzenie wkoło kościoła, no to wszystko, to co dotyczyło kościoła, to wszystko było jego właśnie ręką praktycznie. Takie remonty, jakie były, to były wykonane
pomalować,
jego ręką.
Trzeba pomalować, tak, no to tak. Kazik
chodzi, no i już było, Kaziu chodzi, było, nie? Tak samo nawet jak już wybudowana została kaplica cmentarna, no to pierwsze malowanie ścian, no kto? No Kazik, no kto miał pomalować te ściany? No wiadomo, no i tak cały czas był
dom
zaangażowany.
Dom ludowy trzeba było pomalować, no to kto? No to Kazik pomaluje.
Tak, nie? No, działał w Radzie Parafialnej, działał tutaj w sołectwie, także no był takim człowiekiem po prostu chętnym do pracy.
Mimo, że nie miał czasu, bo naprawdę tych obowiązków własnych i domowych miał wiele, potrafił znaleźć czas dla innych. Dlatego mam wielki szacunek.
Tak.
Chyba się już przyznam teraz szczerze po tylu latach. Miałam taką, może taki niepokój, ale taką wewnętrzną nadzieję, że nie przyjedzie, że zostanie i nie pojedzie z nami. Bo on miłośnikiem gór był, ale nie był pewny tej pogody, a on chciał sobie zrobić super zdjęcia. Bo on zdjęcia pomówił, ja będę sobie malował, całą zimę będę malował. Ale przyjechał. Przyjechał po południu w piątek, 1 czerwca, rowerem do nas, zostawił rower, miał plecak i pojechaliśmy w góry. Zatrzymaliśmy się w Białym Dunajcu i później mieliśmy jechać do Zakopanego, z tym, że wcześniej mieliśmy zacząć od Morskiego Oka. No i szliśmy skrótami, nie tak z drogą asfaltową krętą, tylko skrótami. Odpoczywaliśmy i nawet pamiętam, był taki moment, jak zatrzymaliśmy się i przelatywał helikopter. I on tak stanął i mówi tak, że musimy tak trochę zwolnić, bo żebym czasem górą nie wracał. Teraz to do mnie tak dociera, że ja nie wiem, czuł się źle, nie chciał nam się przyznać, że nie dam rady, tylko no uparcie szliśmy, a do tego Morskiego Oka jest, no jest kawał drogi, no tam jest chyba 8 albo 9 kilometrów. Robiliśmy cudne zdjęcia, mamy cudne ujęcia. Mamy tu nawet zdjęcia, jak on robił sarnie, przyglądał się, bo tam wyszła zza drzew. I powiedział tak, że wy idźcie, zróbcie dobre zdjęcia, a ja tu na was zaczekam. Bo on nie szedł, nie szedł z nami na ten czarny staw. On nawet chyba nie był przygotowany fizycznie w tym sensie, że nie miał dobrych butów. Bo on miał buty Adidasy, tylko że na tych cienkich spodach. No ale on uważał, że skoro on dużo jeździ rowerem, to sobie da radę. No i myśmy poszli na ten czarny staw. No, zostawiliśmy go tam, siedział na kamieniu, miał czekać na nas, miał tam jeszcze zjeść kanapkę. Jeszcze Gliuskowi nam krzyczał, że pamiętaj, zróbcie dużo dobrych zdjęć. No nie byliśmy długo tam, no wiem, no. 30 minut może to zeszło z drogą tam i z powrotem, bo tam było cudownie, no. Ja pierwszy raz w życiu byłam nad tym czarnym stawem, zrobiliśmy zdjęcia, już wracaliśmy i leciał helikopter i my mówimy, to jest w tym miejscu, gdzieśmy go zostawili, więc Józek pędem puścił się na dół, ja za nim i okazało się, że on jak siedział na kamieniu, tak no stracił przytomność. I turyści, którzy przeszkodzili, no pomogli mu, zawezwali pogotowie i jak myśmy przybiegli, to oni już go reanimowali, no i mówiliśmy, że on jest z nami, że on tu na nas czekał, że mieliśmy zrobić zdjęcie, zabrali go do Zakopanego do szpitala. Myśmy pędem oczywiście szli po samochód i jak przyjechaliśmy, to pani doktor powiedziała, że nie wytrzymało serce. Mówi tak, albo był faktycznie chory bardzo i nie przyznał się, bo on nie miał żadnych tabletek w plecaku, albo po prostu z wrażenia nie wytrzymało serca. Mówi to i ciśnienie, i taka pogoda, i wrażenia, i to po prostu swoje zrobiło. Także tak jak powiedział nam wtedy w połowie drogi, że będzie wracał górą, tak wrócił górą.
Kochał malowanie, robił to
tak.
No, z ogromnym zaangażowaniem no, nie, i co można... sobie wymyślił, to właśnie to robił.
No można go było podziwiać po prostu.
Także nawet już po śmierci, już po jego śmierci też była taka wystawa jego pracy w Muzeum w Brzozowie, to żeśmy tam zawieźli te wszystkie prace i tak dalej, tam była wystawa. No i co jeszcze, po prostu nigdy nie zdawałam sobie sprawy z tego, ile tych obrazów jest naprawdę. Dopiero po śmierci, jak zaczęliśmy wynosić z domu te obrazy i ja naliczyłam ich około 120, to te, które były takie, a ile jeszcze więcej było, które na przykład gdzieś tam komuś podarował, bo nie lubił rozstawać się z obrazami, on nie lubił tak, żeby komuś sprzedać czy coś, nie, jak już to podarował i tyle, nie lubił się z tymi swoimi pracami rozstawać. No więc no, mi się wydaje, że to no, jak na takiego prostego człowieka, to dorobek jest naprawdę duży. Te 120...
No prosta sprawa, któregoś tam dnia przyszedł i mówi, czy bym nie pojechał z jego mamą do lekarza, do grobu. No dobra, nie ma sprawy, nie? No to pojechałem, no to wiesz, żebym ci jakoś tam ją... I to przestań, no co będziesz mi tam nie wygłupiać, że się przecież... To to ja ci coś za to zrobię. No i zrobił mi taki właśnie obraz domu, który tutaj był.
No widzę go po prostu, no bo przychodził do nas, to go widzę, no. Tak, tak, wspomnienia wracałem, czyli jak na cmentarz się idzie, no to też zaświecę znicza i bo jako no, dobry sąsiad po prostu, tak. Takie wspomnienia wracają, no, o każdym dobrym człowieku.
Fajnie było z nim, ale się skończyło, mimo że w sercu został i w pamięci. Dlatego zrobiłam mu taką pośmiertną wystawę. Jak troszkę doszłam do siebie, bo to było w czerwcu, a ja w październiku czy w listopadzie w szkole zrobiłam mu wystawę. Upamiętniam jak mogę. Napisałam trochę tych artykułów. Zawsze będzie z nami. Jego grób znajduje się przy grobie mojej babci, prababci. Także na każdą, nie tylko na imieniny czy na rocznicę śmierci, ale i na święta. Zawsze jak jestem u swojej babci, to jestem też i u niego. Także wspomnienia o nim zostały fantastyczne i radosne i bolesne. No i cóż, cieszę się, że w ogóle coś takiego powstanie, że będzie tak zapisane w pamięci.